pan Marian Szymkiewicz, który jest kierownikiem Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Czy jest pan Marian? Halo, halo.
Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Marianie, ja tu widzę, że będziemy mieli w studio takiego, no, nazywamy go nieraz niechcianym przybyszem. I tak wypatruję, którędy on może wejść. A mowa będzie, proszę państwa, o Szopie Praczu, Szop Pracz. Jak w ogóle wygląda Szop Pracz? Jak on tu wejdzie, panie Marianie, to jak go poznać, że to on?
No właśnie, rozmawialiśmy już wcześniej o dwóch obcych gatunkach drapieżników, o jenocie i norce amerykańskiej i gdzieś jeszcze jeden przybysz, także z Ameryki Północnej, Szop Pracz, z wyglądu zwierzę bardzo miłe, taka duża maskotka, wyglądem trochę nieco przypomina jenota, od którego jest tylko nieznacznie mniejszy. Szop Pracz jest ssakiem średniej wielkości, ma dość szeroką głowę z wąskim pyskiem, puszysty, pręgowaty ogon, długość ciała około 65 cm, ogona ponad 25 cm. Szop Pracz barwy jest taki...
Panie Marianie, a zapytam jeszcze o tę nazwę, pozwoli pan, no bo nieraz jak ktoś ma takie rozwichrzone włosy, to się mówi, ale masz szopę na głowie. Czy Szop Pracz ma szopę na głowie? No a jakby tu rzeczywiście wszedł do studia, czy mógłbym mu oddać koszulkę do wyprania?
No, to drugie to na pewno. Szopy na głowie nie ma. Głowa dość szeroka, jak powiedziałem, z wąskim pyskiem, a ten pracz, no to jest taka charakterystyczna cecha, bardzo lubi sąsiedztwo wody, no i swój pokarm niejako płucze wodzie, stąd ta polska nazwa pracz, ssak ten ma bardzo duże zdolności manualne, sprawne, przednie kończyny, palce, podobnie troszkę jak u nas i właśnie trzyma zdobycz w ręku, płucze wodzie, stąd ta nazwa tego gatunku.
No to już w takim razie wszystko.
No jeszcze charakterystyczny taki element, to jest taka czarna smuga na przedniej części głowy, w zasadzie na pysku, przez oko, barwa taka szaro-brązowawa z żółtym, pręgowaty ogon. Idzie takim właśnie chodem lekko ociężałym, ale potrafi biec do 20 km nawet na godzinę. Znakomicie pływa, choć dłużej nie lubi, ponieważ futro się namaka. Natomiast świetnie wspina się na drzewa, penetruje różnego rodzaju trudne miejsca, jest takim gatunkiem wszechstronnym, wchodzi po ogrodzeniach, po różnego rodzaju daszkach, także w naszym sąsiedztwie, a swoje manualne zdolności w sąsiedztwie człowieka wykorzystuje między innymi przy otwieraniu różnego rodzaju szafek, drzwi, furtek i przede wszystkim także wyciąganiu zdobyczy z różnych miejsc, między innymi z takich, z których kuna nie da rady wyciągnąć, to szop sobie z tym radzi. Myślę tutaj o pichlętach, czy jajach ptasich, czy ptakach z dziupli, z różnego rodzaju zabezpieczonych skrzynek. Taki jest mniej więcej obraz szopa. Generalnie zwierzę przypomina, tak jak już powiedziałem w pierwszym zdaniu, wielką, dużą maskotkę, może ważyć do 7 kg, od 3,5 do 7. Jesienią szopy pracze najadają się, tworzą rezerwy tłuszczu, wówczas ich masa się powiększa. Ta rezerwa wykorzystywana jest w okresie zimowym w północnych rejonach występowania. Szopy pracze, silne mrozy i okres zimy spędzają w takim odrętwieniu, taki niby sen, i wówczas korzystają z tych zgromadzonych jesienią rezerw tłuszczu.
Ja tu się zastanawiam, bo mówi pan, że otwiera, no, otwiera drzwiczki, że może zajrzeć do szafki. Tutaj mamy w studio szafkę, mamy wodę, no i się zastanawiam, czy by sobie taką szafkę otworzył. On potrafi nacisnąć na klamkę, on wie, że to otwiera i na jakiej zasadzie on to robi? Bo to jest ciekawe.
Jest to zwierzę inteligentne, o niezwykłych umiejętnościach tych manualnych i to wykorzystuje, tak, dotyka, sprawdza, wkłada, obraca, więc takich zwierząt w zasadzie jedyny taki gatunek tutaj w naszych stronach, no pomijam oczywiście małpy człowiekokształtne, ale ten szop pracy dzięki tym właśnie swoim niezwykłym umiejętnościom potrafi się dostać w te miejsca, w których byśmy go nie widzieli. No u nas jeszcze nie ma wiele tych przypadków, ponieważ nasz kraj jest teraz na etapie zasiedlania. Natomiast tego rodzaju różne historie, na pewno słuchacze Radia Maryja o tego rodzaju różnych historiach słyszeli z mediów, zwłaszcza z Ameryki Północnej, gdzie w różnych miejscach w bezpośrednim sąsiedztwie człowieka lubi występować, no i sprawia tego typu problemy.
A usłyszymy szopa pracza jakoś? On wydaje jakieś dźwięki?
W zagrożeniu tak. Natomiast nie jest to jakiś gatunek taki bardzo, bardzo hałaśliwy i głośny, tak jak większość ssaków drapieżnych, nie? Mhm. Także tutaj...
Drapieżny to znaczy odżywia się, rozumiem, raczej mięskiem niż roślinami, tak?
No, nie do końca. Aha. Jest gatunkiem wszystkożernym. Jego paleta, dieta jest bardzo, bardzo szeroka. Paleta właśnie pokarmów, z których korzysta, jest bardzo szeroka, zaczynając od owadów poprzez inne bezkręgowce, takie jak skorupiaki, następnie płazy i gady, ptaki, zarówno osobniki dorosłe, tam gdzie się da, ale przede wszystkim pisklęta, jaja, zjada chętnie drobne ssaki. Bardzo lubi resztki z naszego stołu, czyli to, co znajduje na śmietnikach, różnego rodzaju odpadki, które nadają się do zjedzenia. No i oczywiście ulubionym pokarmem są jest także padlina. No, druga grupa pokarmów to jest pokarm roślinny i tu również jak na drapieżnika, to podobnie troszkę jak jenot, bardzo lubi kukurydzę, owiec, różnego rodzaju jagody, także owoce leśne, żołędzie, bukiew. Generalnie naukowcy, badacze łowieccy, którzy się zajmują nim, nazywają go takim oportunistą pokarmowym. Może trudne słowo, troszkę mało znane, a mówiąc językiem prostym, jest po prostu zwolennikiem zjadania tego pokarmu, którego w sąsiedztwie jest najwięcej i który daje się najłatwiej zdobyć. Także tu bardzo szerokie spektrum różnych pokarmów zróżnicowanych wczesną wiosną. Są to przede wszystkim ptaki, które przystępują do lęgów, gniazdujące w koloniach. No, także przed szopem praczem nie mogą czuć się bezpiecznie ptaki, które gniazdują wysoko na drzewach, o ile ze strony jenota tym właśnie nadrzewnym gatunkom nie zagraża nic. Norka amerykańska może się wspiąć, ale najczęściej aż tak wysoko się nie wspina. Natomiast dla szopa pracza nie jest to żaden problem, żeby się wspiąć w kolonii czapli i po kolei plądrować, przechodzić z korony na koronę, czy nawet na oddzielne drzewa, zejść, z powrotem wejść, jeśli drzewa nie są połączone. I przed tym gatunkiem żaden z ptaków nie może się czuć bezpieczne. W okresie jesienno-zimowym, kiedy szopy nie śpią, wówczas zjadają też jeszcze to, co w lesie jest, czyli nasiona, buczynę, różnego rodzaju pokarm i roślinny, i także zwierzęcy, w tym padlina. A kiedy w miejscu występowania pada mróz, to temperatura spada, pojawiają się opady śniegu, podobnie jak jenot, spędza zimę w odrętwieniu, w takim śnie, albo w gnieździe, w truchniałym pniu, to musi być duży pień, albo w norze, w opuszczonym budynku. Z reguły takie gniazdo musi spełniać pewne walory termiczne, żeby zwierzę zabezpieczać przed chłodem.
I oczywiście zanim sobie jedzonko zje, to je wcześniej opłucze, bo tak robimy. A on żyje tak samotniczo, czy łączy się w jakieś grupy? Jak wygląda ten
tworzy takie pary rozrodcze. Jest gatunkiem poligamicznym, to znaczy, że samica może się łączyć, kojarzyć z kilkoma partnerami. Podobnie partner odwiedza różne i łączyć się z różnymi partnerkami. Wychowaniem młodych zajmuje się samica. Może w ogóle trzeba by zacząć od tego, jakie siedliska zajmuje i skąd pochodzi. Może żebyśmy jakąś taką logiczną całość to połączyli, żeby słuchacze wiedzieli, skąd ten gatunek się u nas w ogóle wziął. Jego pierwotną ojczyzną jest Ameryka Północna, gdzie zasiedla rozległe obszary od południowej Kanady w dół przez Stany aż do Panamy. Tam jest gatunkiem bardzo rozpowszechnionym, bardzo lubi. Stamtąd w latach 30. został sprowadzony do Europy, w Niemczech, w kraju, w zachodniej części Niemiec, w Hesji. W 1934 roku wypuszczono pierwszą parę i od tego się zaczęło. Potem oczywiście powstawały i wcześniej powstawały fermy z uwagi na cenne futro. Był hodowany na fermach zwierząt futerkowych. Stamtąd zwierzęta uciekały. W latach 30. w 36 roku rozpoczęto aklimatyzację na terenach byłego Związku Radzieckiego w różnych lokalizacjach i azjatyckich, i tutaj we wschodniej Europie. Wiele z nich, większość z nich zakończyła się niepowodzeniem, ale w 54 roku wypuszczono około 50 osobników w sąsiadującym z nami kraju, obecnej Białorusi, w okolicach Homla, w Dolinie Prypeci i Brześcia. I tu się zaaklimatyzował, zaczął się rozmnażać, stworzył populację, ale taką nie był zbyt ekspansywny, ponieważ ze wschodniej strony Polski do nas nie przybywał. Natomiast te w Niemczech, w zachodniej Europie bardzo się rozrosły, zasiedliły wiele sąsiednich krajów, Holandię, Francję, dużą część Francji. Obecnie już większość krajów w Europie Zachodniej została przez Szopa Pracza skolonizowana. No, dla Polski bardzo ważna była populacja z okolic Berlina, gdzie został sprowadzony w 30-tych latach, po 35 roku przez żołnierzy amerykańskich. No i tam uciekały, były pozostawiane, znakomicie się zaaklimatyzowały, no i granicząca z Polską Brandenburgia jest jedną z takich ostoi ważniejszych tu w tej części wschodniej Niemiec. I stamtąd powoli w latach 80. spotykano pierwsze osobniki w Wielkopolsce, między innymi w Puszczy Noteckiej, a tak naprawdę to ta ekspansja ze strony Niemiec Szopa Pracza na obszary Polski Zachodniej rozpoczęła się tak na dobre stosunkowo niedawno, w ostatniej dekadzie XX wieku i w pierwszych latach obecnego stulecia, czyli w latach 95 i 2004 wytworzyły się populacje, pojawiły się zwierzęta w Dolinie Dolnej Odry nad Dolną Wartą i teraz już ta mapa rozmieszczenia dochodzi prawie że do Wisły, tak hipotetycznie, ale praktycznie cała Wielkopolska, część Pomorza Zachodniego, duży obszar Pomorza Zachodniego, po Pomorze Środkowe, aż w kierunku Śląska jest już przez Szopa Pracza skolonizowana. Oczywiście najliczniej występuje w północno-zachodniej części Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, przy granicy w Dolinie Odry, ale cały czas poszerza swój zasięg. Ja miałem przyjemność już kilka lat temu znaleźć zabitego przez samochód już na Pojezierzu Mazurskim. Przez myśliwych są już pozyskiwane w różnych miejscach, jako że gatunek ten trafił na listę zwierząt łownych, także można się spodziewać w różnych miejscach. No i zaczęły pojawiać się szopy pracze z tej populacji białoruskiej, czyli na Lubelszczyźnie. Tak pokrótce wygląda historia, skąd się on u nas wziął.
A jak właśnie cały ten tryb rozrodczy wygląda Chopa Pracha?
A właśnie, już teraz drugie pytanie księdza. Przypominam sobie, żyje pojedynczo, tak jak już mówiłem. Zwierzęta łączą się tylko na okres rozrodu. Okres godowy przypada od stycznia do marca. Ciąża trwa przez około 60-65 dni. Młodych może być od 1 do 8, najczęściej to są 3-5. Bardzo troskliwie zajmuje się nimi samica. Oczy otwierają się pomiędzy 18 a 24 dniem życia. W wieku 7 tygodni zaczynają już dobrze biegać, wspinać się na drzewa. Matka karmi mlekiem potomstwo przez okres 2-3 miesięcy. Z matką pozostają dość długo, prawie przez rok. Młode samice stają się dojrzałe pod koniec pierwszego roku życia, a samce w wieku 2 lat. Na wolności zwierzęta te żyją z reguły krócej niż 5 lat, natomiast w warunkach niewoli, czyli w zamkniętej hodowli, gdzie nic im nie zagraża, w ogrodzie zoologicznym mogą żyć nawet 13 czy 16 lat. W warunkach wolnej przyrody, oprócz oczywiście tych wszystkich nieszczęść, które są bezpośrednio czy pośrednio spowodowane przez człowieka, czyli samochody, pojazdy, to przede wszystkim Chopom Prachom zagrażają duże drapieżniki, takie jak wilk, ryś, dla młodych niektóre ptaki drapieżne, orzeł przedni, duże sowy, tam w Ameryce Północnej, także węże. Ale jest to zwierzę jednym z takich sposobów obrony. Jest jego nocna aktywność, jest aktywny nocą, o zmierzchu dzień przesypia, czy to w gnieździe dużego ptaka, czy na jakiejś stercie starego gniazda łabędzia w trzcinowiskach, czy po prostu w gęstej roślinności albo w wypruchniałym pniu starego dębu czy lipy. Tam spędza dzień, aktywny jest nocą. I bardzo ciekawa jeszcze historia, może nie historia, ale fakt, że bardzo lubi z uwagi na tą potrzebę wody i płukania pokarmu. Lubi tereny podmokłe, zwłaszcza lasy liściaste. To jest jeden typ środowisk, ale także krajobraz rolniczy, bagna, torfowiska, obrzeża jezior, stawów. A drugi typ to są właśnie tereny zurbanizowane, czyli obrzeża miast z ogrodami, parkami. To oczywiście ten typ jeszcze dominuje, to przede wszystkim tam tej własnej ojczyźnie. U nas na razie są to jeszcze tylko te środowiska naturalne, ale w dalszej konsekwencji to będzie też to bliskie sąsiedztwo człowieka, ponieważ tu jest dużo pokarmu, dużo różnego rodzaju ukryć i pewnie czeka nas dokładnie to samo.
Mm-hmm. A no właśnie, jeszcze może o tych naszych rodzimych gatunkach, bo zwykle jest tak, że te gatunki, które do nas przychodzą, no są ekspansywne. Czy któreś gatunki polskie, rodzime, mogą stracić na przyjściu Chopa Pracha?
No tak, właśnie ja też tak wracając do pierwszego zdania, tutaj księdza, chciałbym powiedzieć, że spośród wielu gatunków obcych, czyli tych, które trafiły do nas bezpośrednio przez świadome działania człowieka lub pośrednio z powodu właśnie człowieka, jest część gatunków takich, powiedziałbym, neutralnych. Większa część to są gatunki neutralne, ale w przypadku takich drapieżników, o których mówiliśmy i dziś mówimy, czyli norka amerykańska, jenot, Chop Prach, no tu nie ma jakiejś neutralności. Są poważne zagrożenia. To jest obcy drapieżnik w zupełnie nowym środowisku, na które nasze ptaki, jego potencjalne ofiary, zwierzęta, które są jego ofiarami, nie tylko ptaki, płazy, gady, także niektóre skorupiaki, nie są po prostu przygotowane na takiego drapieżnika, zwłaszcza, że jego możliwości poruszania się i w koronach drzew, i w wodzie, pływanie, są tak duże, że trudno się jest obronić. Stąd właśnie populacje ptaków, zwłaszcza te gniazdujące na wyspach, podobnie jak w przypadku norki amerykańskiej. A w przypadku szopa, jak już mówiłem, także gniazdujące na drzewach są bardzo poważnie zagrożone. No i obecność tego ssaka, taki jak już jest to sprawdzone na przykład w Niemczech, no kompletnie uniemożliwia jakiejkolwiek prace związane z restytucją czy ratowaniem naszych innych rzadkich, rodzimych gatunków, jak chociażby kuraków, leśnie głuszca, cietrzewia czy jarząbka jeszcze nie musimy ratować, ale przynajmniej dla tych dwóch gatunków, a w tych siedliskach będzie się pojawiał. Już mamy tam jenota i w części także norkę amerykańską. Do tego dochodzą oczywiście ptaki wodne, które padają jego ofiarami, gniazdujące w koloniach, mewy, rybitwy, ptaki siewkowate, też częściowo kolonijnie gniazdujące na tam w dolinach rzek, tam gdzie powstają rozlewiska. Także ptaki gniazdujące nisko na drzewach również są narażone. Także ma on dość istotny wpływ na, może mieć istotny wpływ na populację wielu gatunków. No u nas jeszcze to nie zostało tak wykazane i zbadane. Jeszcze w ogóle niewiele wiemy o sytuacji tego gatunku w naszym kraju, ale pewnie będziemy wiedzieć coraz więcej. No to jest jeden element tego negatywnego oddziaływania, a drugi to jest fakt, że wraz z pojawieniem się tego zwierzęcia pojawiają się u nas związane z nim pasożyty, różnego rodzaju choroby, no i on jest ważnym roznosicielem, między innymi groźnych dla człowieka tasiemców. No, także jednym z kolejnych gatunków, który może roznosić wściekliznę. A ponieważ można się spodziewać, że będzie też tak jak w innych krajach występował w bliskim sąsiedztwie człowieka, te rzeczy będą mogły być różnego rodzaju patogeny i jaja, formy pozostawiane w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i mogą stanowić również zagrożenie dla człowieka. No tak to się przedstawia sytuacja.
To zaprosimy teraz naszych słuchaczy do rozmowy z gościem, pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Temat szop, pracz, niechciany przybysz. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północnej Polski, 56 południa, a także 536 600 100 i 200 za granicę 00 48 56 655 23 2333, a także 655 2366. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się już kolejny raz Elżbieta z Zawiercia. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana Mariana gościa i pana i ojca i wszystkich słuchaczy. I mam takie pytanie. Dziękuję oczywiście za piękną pogadankę, którą można bez końca słuchać. A ja chciałam się zapytać, bo teraz to jest na czasie, od kiedy możemy dokarmiać ptaki? Kiedy można już wysypać słonecznik, czy tam inne ziarna, sikorką i innym ptaszkom. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
Dziękuję.
Wszystkich, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, Panie Marianie.
No można zacząć już teraz. Dni już mamy dość krótkie. Jeszcze 3 godziny wprawdzie dłuższe od najkrótszego. Chłody się rozpoczynają. Jeśli ktoś chciałby, by w zimę w jego karmniku był ruch, by można było sobie oglądać ptaki, które przylatują, które przebywają w naszym sąsiedztwie, to w zasadzie już można by zacząć, ponieważ no, w ten sposób ptaki się przyzwyczają do tego, że jest źródło pokarmu, że warto w tym miejscu przebywać. Niektóre osoby przypominają sobie o tym dość późno, czy rozpoczynają karmienie wtedy, kiedy już spadnie śnieg i w wielu przypadkach po prostu ptaki już wcześniej znajdują jakieś miejsca, gdzie mogą znaleźć pokarm i czasami zdarza się tak, że ten pokarm leży w karmniku, nikogo nie ma. No odpowiadaliśmy na takie pytanie właśnie, dlaczego nie ma ptaków. Dlatego właśnie już namawiam panią, można zacząć, można już wykładać, na pewno ptaki z tego skorzystają.
No to walczmy o uwagę ptaków za oknem. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taki problem. Mam nową elewację domu zrobioną i przychodzi dzięcioł i tłucze dziury. Co zrobić, żeby nie przychodził? Co? No jest styropian, jest siatka, jest wszystko po prostu. No i kosztowne w tym roku zrobione. No. Czym go wystraszyć albo jak to zrobić?
Panie Marianie, co z dzięciołem?
Słyszę, to już niestety to się zdarza nie tak rzadko z tego, co tutaj dzwonią do nas państwo. Jeśli jest jakaś możliwość, ja bym proponował, żeby przynajmniej na początek, jak macie państwo jakąś możliwość, to może by zamontować jakąś taką siatkę cienką od rynien gdzieś tam w kierunku elewacji w dół, żeby po prostu nie mógł się tam dostawać. To na pewno będzie jakąś przeszkodą. No nie wiem, dom jest duży i nie wiadomo, czy on z każdej strony przylatuje, ale przynajmniej tam w te jego ulubione miejsca coś takiego zrobić. Może się uda. No nie możemy dzięcioła nic innego mu zrobić, ponieważ no, jest gatunkiem objętym ochroną, więc poza tym byłoby to nieetyczne, żeby tam jakąś szkodę mu wyrządzać. To byłby najlepszy sposób, gdyby się udało. Musi pan rozważyć, czy jest jakaś możliwość zamontowania lekkiej siatki, tak żeby on się tam nie mógł do tego fragmentu dostać.
Dziękuję. I jeszcze mamy 3 minutki. Jeżeli mają państwo jakieś pytanie do pana Mariana, to jest okazja, a tych pytań pewnie się będzie rodziło teraz przy okazji jesieni, zimy coraz więcej. Już wiemy, że jeżeli chcą państwo swoim karmnikiem, swoim miejscem do karmiania ptaki zainteresować, to warto już zaopatrzyć się w odpowiednią karmę i wysypać ją do karmnika tak, żeby ptaki mogły się zapoznać, oswoić, no i powiedzieć, że im smakuje, więc nie lecimy dalej, tylko zostajemy właśnie w tym karmniku. Bardzo proszę, halo.
Pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże, Barbara Głuskiego. Chcę powiedzieć, jak sympatycznym zwierzątkiem jest sop pracz, ponieważ przez wiele lat przychodził do mnie do ogrodu i przychodził zawsze późnym wieczorem. Zaprzyjaźniłam się z nim niesamowicie. Dostawał ode mnie orzeszki ziemne, dostawał jajko, bardzo lubił, szczególnie żółtko, ale nie pogardził kawałkiem mięska i taką karmą dla kota. Prał sobie to wszystko w wodzie, przechadzał się po murku. No taka wielka zabawa, że czasami około północy się nie mogłam położyć spać, bo podziwiałam. Nawet nagrałam sobie krótki film. Gdy zachorował, udało się go złapać dzięki bardzo wspaniałym młodym ludziom, którzy złapali go w taką klatkę i on miał nawet, był operowany i nie wiedzieli lekarze, jak podać mu pić, więc w takim minimsie, dosłownie, jak są te takie maleńkie do oczu, NFL, takie pojemniczki, podałam mu przez tą klatkę, on wziął, otworzył sobie, więc okazało się, że jest tak wybitnie inteligentnym zwierzątkiem, po prostu ja go pokochałam. I teraz go nie widziałam już w tym roku, nie przychodzi przez ten orzech od sąsiada do mnie i powiem szczerze, że strasznie za nim tęsknię. On już nawet się przyzwyczaił do mojego kota i psa, chociaż zachowywał pewien dystans.
ale polecam wszystkim, którzy nie widzieli w życiu, bo dla mnie to był szok, jak go zobaczyłam i uważałam go nawet za jakiś dar od Pana Boga. Ja go po prostu bardzo pokochałam. I dziękuję ślicznie za tę piękną audycję.
Dziękuję z Panem Bogiem. Panie Marianie.
No właśnie, cóż.
Pani pokochała Chopina Pracha.
No pięknie, tak, tak. Tu w Olsztynie też mieliśmy taki przypadek kilka lat temu, że po prostu pani miała swojego Chopina Pracha nawet z obruszką. Ten Chopin Prach gdzieś tam sobie wyszedł, poszedł na pole kempingowe, a tam ludzie wystraszeni zobaczyli dzikie zwierzę, więc złapali tego Chopa z jakimś tam trudem i zamknęli w beczce, w której biedne zwierzę się udusiło. Było tutaj po prostu... Była tu cała afera i duża dyskusja, czy możemy takie zwierzęta trzymać w domu. Więc ten Chop w Łodzi prawdopodobnie też albo gdzieś uciekł z jakiejś hodowli, albo był przez kogoś trzymany jako takie swoje zwierzę. No, znalazł w sąsiedztwie panią, która go bardzo, bardzo polubiła. Oczywiście to wszystko jest takie miłe, fajne, tak jak już parę razy mówiłem. To jest po prostu taka duża, wielka maskotka, która nas zadziwia tymi swoimi operacjami, tym otwieraniem, tymi zdolnościami manualnymi, inteligencją, ale niestety w naturalnym środowisku to jest gatunek obcy, z którym są tylko same problemy, więc jego miejsce u nas powinno być w ogrodzie zoologicznym, w parku, w zamknięciu, natomiast w naszej wolnej przyrodzie, no jesteśmy akurat teraz na takim etapie, niestety ta populacja powinna być eliminowana, ale oczywiście na pewno nie będzie, bo my się dopiero weźmiemy za to, jak już z Chopinem Prachem będą wielkie, wielkie problemy. No tak, tak to twierdzę po tych wszystkich innych historiach i z norką amerykańską, no z jenotem to poszło bardzo, bardzo szybko. Z reguły jest tak, że jak już zwierzę ustabilizuje tą swoją populację, będzie już nie do wytępienia czy do zredukowania, poza oczywiście terenami wysp. Ale fajnie, no tutaj pani pięknie miała piękne spotkania z tym zwierzęciem i jak w takiej sytuacji, tak jak tam właśnie w Łodzi, jest to bardzo fajne. W naszej naturze niestety nie jest to element potrzebny. I wręcz groźny będzie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Marianie za kolejne, myślę, takie no, interesujące dla nas wszystkich spotkanie, bo dzięki też jakby pana pasji i my widzimy więcej dookoła nas w naszym codziennym środowisku i za to wielkie dzięki. No i mam nadzieję do kolejnego naszego spotkania na antenie Radia Maryja.
Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego weekendu. Wprawdzie pogoda nie jest może najlepsza, ale to nie przeszkadza, by się gdzieś nie wybrać w teren i jeśli Chopina Pracha raczej nie spotkamy, ale są okazje teraz do obserwowania także wielu też bardzo ciekawych ptaków, innych rzeczy, także bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Ja Państwa też zachęcam już do wypełniania karmników dla ptaków,